Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
A gościem Poranka Wnet Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu, świeżo upieczony ojciec. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To na początek gratulacje, zmiany i fotel wicemarszałka i córka czy syn, bo nie wiem.
Córeczka. Było dwóch synów, teraz jest córeczka. Emilia.
To jest trójka, jak się mówi, Bóg lubi trójcu. Trójka dzieci to bardzo dobra liczba, ale też zmiany w polityce. To od polityki rodzinnej do polityki parlamentarnej przejdziemy. Jak wyglądały pierwsze posiedzenia Prezydium Sejmu, w którym pan zasiadł?
Bardzo podobnie do konwentów seniorów. Duża stesa papierów, omawianie tego, co jest planowane. Wszyscy są pytani, czy mają jakieś uwagi, drobne jakieś wyjaśnienia, drobne korekty. Na razie to wszystko przebiega dosyć standardowo, bez żadnych sporów politycznych, dlatego że jesteśmy skupieni na ukonstytuowaniu Sejmu. W tej chwili dokładnie jesteśmy na etapie przygotowania do sformowania komisji sejmowych, wyłonienia prezydiów komisji sejmowych, sformowania składów komisji sejmowych, przegłosowania odpowiednich uchwał. Przypomnę, że trwa cały czas pierwsze posiedzenie Sejmu. Obrady będą wznowione we wtorek. Spodziewam się, że do jakichś pierwszych sporów politycznych może dojść w sytuacji, kiedy wyjdziemy poza te procedury i zacznie się polityka, na przykład właśnie dyskusja o tym, które projekty dopuścić pod obrady i w jakiej kolejności. Na razie jeszcze żeśmy nawet tego zagadnienia nie dotknęli.
Te dwie ustawy Konfederacji nie były przedmiotem, kiedy je procedować. A sam Szymon Hołownia, co mówi w tych kuluarach? Jak się zachowuje? Jak wygląda to Prezydium Sejmu bez Prawa i Sprawiedliwości? Jest lepiej czy jest gorzej?
To nie jest tak do końca, że Prawo i Sprawiedliwość jest nieobecne, dlatego że głos PiSu jest bardzo poważnie brany pod uwagę. Wszyscy wiedzą, że wiele decyzji, na przykład o podziale komisji sejmowych czy prezydiów, musi zapaść w konsensusie i zawsze zapadało w konsensusie. W związku z czym nawet jeżeli nie ma w tej chwili reprezentanta PiSu w Prezydium Sejmu, mam nadzieję, że to się jak najszybciej zmieni, że wszystkie kluby będą reprezentowane. To jest jedyna właściwa sytuacja w naszej ocenie w Konfederacji. To i tak te sprawy są przekładane na konwent seniorów, gdzie już automatycznie są szefowie wszystkich klubów i kół. Lub też ustalane są bilateralnie z PiS-em niektóre sprawy. Także mi się wydaje, że ta współpraca jest taka...
Ale bilateralnie, czyli Szymon Hołownia chodzi do kogoś z Prawa i Sprawiedliwości? Jak to jest załatwione?
Dotychczas to było po prostu w drodze komunikacji pomiędzy gabinetem marszałka Sejmu a klubem Prawa i Sprawiedliwości. Taka komunikacja może się odbywać i na piśmie, i telefonicznie, i poprzez spotkania. I wedle mojej wiedzy te dwie pierwsze formy, czyli poprzez telefony i poprzez wysyłanie pism, były dotychczas praktykowane.
To jest ocena.
A osobiście pan... to przychodzi reprezentant klubu PiS. W tym ostatnim był Marek Suski na konwenty seniorów.
Na konwenty seniorów. Trudno Prawa i Sprawiedliwości nie wpuścić. Komentarz do pierwszych decyzji Sejmu był proszony na łamach tygodnika Sieci prezydent Andrzej Duda i powiedział tak. O czym to świadczy, że nie ma miejsca dla przedstawiciela w Sejmie i w Senacie, o ogromnych rozbieżnościach między deklaracjami padającymi w przestrzeni publicznej a praktyką. Z jednej strony słyszymy pięknie brzmiące hasła o demokracji, z drugiej realizowana jest specyficzna forma odwetu na Zjednoczonej Prawicy, na Elżbiecie Witek, na marszałku Pęku, mówi pan prezydent. Pan ma podobne zdanie czy inne?
No, jakby jest to opis faktów, tak? PiS wystawił swoją kandydatkę i swojego kandydata w Sejmie i w Senacie. Nie zostali oni przegłosowani, więc trudno dyskutować z faktami.
Tak to wygląda. A jak to jest z miejscem Konfederacji? W poniedziałek, we wtorek było tak, że to Konfederacja stała się cywilizowaną prawicą, a Prawo i Sprawiedliwość otoczono kordonem sanitarnym. To cieszy czy martwi liderów Konfederacji?
Przede wszystkim nie wyciągałbym z tego żadnych daleko idących wniosków. Przypomnę, że gdybym miał zostać członkiem Prezydium Sejmu, gdyby Konfederacja miała dostać członka Prezydium głosami centrolewicowej koalicji, to również by nas tam nie było, dlatego że Lewica głosowała przeciw, Platforma Obywatelska się wstrzymała lub głosowała przeciw.
No ale wstrzymała się, tylko jeden głos był przeciwko, Feneks Sterczewski.
Tak, no, był potrzebna taki... była większość bezwzględna, czyli ponad połowa za. co oznacza, że głosami Konfederacji, PiSu i partii centrowych jak Polska 2050 i PSL zostałem wybrany do prezydium Sejmu. Za to poparcie jestem wdzięczny. Staraliśmy się w głosowaniach za to poparcie zrewanżować, czyli poparliśmy też kandydatów PiSu, PSL-u, Polski 2050. Działaliśmy zgodnie ze swoimi zapowiedziami, czyli że uważamy, że wszyscy kandydaci, wszystkie kluby powinny mieć swojego reprezentanta.
Chociaż nie ubolewam cały klub,
tym, bo... tutaj Platforma Obywatelska nie mają podobnego podejścia.
Nie mają podobnego podejścia, także w Konfederacji no, nie było powszechne 8 posłów przeciwko Elżbiecie Witek, więc był podział i to nie jakiś mniejszość, większość, tylko prawie pół na pół klub Konfederacji się podzielił w głosowaniu nad Elżbietą Witek.
No, dla niektórych przeważała kwestia łamania praw posłów, łamania regulaminu Sejmu w poprzedniej kadencji. Trzeba przyznać, że pani Witek jest osobą niezwykle kontrowersyjną, ponieważ po prostu zachowywała się bardzo niesprawiedliwie jako marszałek Sejmu. Ja osobiście też tak uważam, natomiast ze względu na jakąś taką właśnie wzajemność, zagryzłem zęby i zagłosowałem za. Uważam, że każdy klub ma prawo reprezentować kim chce siebie w prezydium Sejmu. Uważam nawet, że PiS wystawiając tak zgraną twarz robi nam przysługę, no bo wiadomo, że PiS odmłodzony, PiS z nowymi twarzami to trudniejszy konkurent. Natomiast PiS, który na pierwszy plan wysuwa osoby, które są odpowiedzialne za różne nieprawidłowości, za różne nadużycia, za łamanie praw, to jest dla nas łatwiejszy przeciwnik.
A może więc właśnie PiS lepiej
nawet gra? Nawet czysto taktycznego punktu widzenia niech sobie PiS robi z takich ludzi liderów, to już jest ich sprawa.
A może jest tak, że w tej chwili Konfederacja sama sobie strzela w stopę, bo po tym poniedziałku i wtorku jest taki obraz, że Konfederacja dostawiła swoje krzesełko do stolika i siedzi banda czworga, Lewica, Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska i Konfederacja PiS jest w pozycji kontestatora, że stracicie ten atut antysystemowości.
No, panie redaktorze, z każdym obejmowanym stanowiskiem można oczywiście snuć takie narracje, natomiast ja myślę, że wyborcy oczekują nas przede wszystkim skuteczności. Wiadomo, że jesteśmy opozycją, natomiast żeby być opozycją, która w Sejmie cokolwiek znaczy, dobrze jest mieć wgląd w dokumenty, które przez Sejm przechodzą. I dokładnie to, czyli kontrolę planowania legislacji i wpływ na to planowanie legislacji, przynajmniej wpływ słowny, bo wiadomo, że Platforma, Lewica czy PSL i Polska 2050 nie zaczną nagle słuchać Konfederacji i się z nami zgadzać, ale to, żebyśmy mogli wyrażać opinię naszych wyborców, myślę, że to jest ważniejsze dla naszych wyborców niż to, żebyśmy odgrywali rolę wiecznych kontestatorów. Konfederacja jest partią, która chce pozmieniać w Polsce bardzo wiele, ale jest też partią złożoną z pragmatyków, z realistów politycznych, którzy chcą załatwiać sprawy swoich wyborców, a nie...
Ale mieliście wywrócić stolik.
Dla mnie to
nie brzmi jak wywracanie stolika, tylko...
polityczny teatr, natomiast my robimy realną politykę.
A co z tym wywróceniem stolika? Bo to nie wygląda jakby... Czy pana słowa nie wskazują na to, że chcecie tam wejść?
Nie, no stolik został wywrócony i to widać po minach Mateusza Morawieckiego i Elżbiety Witek. Oni dzielili i rządzili niepodzielnie przez 8 lat w Izbie Sejmowej.
A teraz będzie rządził Donald Tusk. To rzeczywiście gruntowna zmiana.
I w tej chwili to się skończyło już.
I nadszedł Donald
Tusk. Stolik został wywrócony w rządzie. Mateusz Morawiecki kończy swoją misję jako premiera. Był premierem złym, łamał prawa Polaków, niszczył polską przedsiębiorczość i teraz oszukiwał Polaków, jeżeli chodzi o zaciągane zobowiązania wobec Unii. I teraz to się kończy. Będziemy mieć rząd być może równie zły, natomiast inny. No, tak, panie redaktorze, jest, że coś się kończy, coś się zaczyna.
Jak pisał Andrzej Sapkowski, to prawda, ale coś się kończy, coś się zaczyna. Pytanie tylko, czy wy wiedzieliście, który stolik chcecie wywrócić, bo ja odbieram wrażenie, że chcieliście wywrócić stolik trzeciej.
Sobie tą metaforę i skupił się na sprawach programowych, bo ta metafora jest tak ogólna, że można bez końca się przerzucać, prawda?
Ale to nie ja je używałem.
Nogi, o tym, czy stolik się zachwiał, czy leży na boczku, ale to jest infantylny język, panie redaktorze. Mówię o poważnych sprawach.
Panie marszałku, Krzysztof Bosak naszym gościem, bardzo się cieszę tej powadze. Trzeba się tylko Sławomira Mentzena tej powagi nauczyć, bo to jest jego język. I to jest to był wasz język z kampanii o wywróceniu
stolika. Proszę zaprosić
stolika.
Sławomira Mentzena. I
próbuję.
Próbuję. Co widziałem, się też publicznie do tego odniósł. Nikt z nas w Konfederacji nie kryje, że ten wynik wyborów jest poniżej naszych oczekiwań. Uważamy, że naprawdę Polska by tylko zyskała, gdyby PiS i Platforma straciły jeszcze po milionie głosów, gdyby to Konfederacja miała kilkudziesięciu albo stu posłów, a nie te partie. Natomiast to Polacy wybrali, my do wyników wyborów podchodzimy z pokorą, będziemy pracować dalej z naszych 18 mandatów i nowego klubu. Wyciśniemy dla naszych wyborców tyle, ile tylko się da, to mogę obiecać.
Ja mogę obiecać, że próbuję sobie Ramencena zaprosić, ale bezskutecznie. Niestety, nie wiem dlaczego. Panie marszałku, Krzysztof Bosak naszym gościem jest. To jeszcze parę pytań o najbliższą przyszłość. We wtorek prawie na pewno nastąpi wybór sędziów Trybunału Stanu. Jak będziecie głosować nad kandydaturami konkretnych klubów?
Będziemy się, myślę, kierować tym, jakich kandydatów te kluby przedstawią. To jest zupełnie co innego niż podział funkcji w Sejmie, więc nie widzę powodu, żebyśmy mieli się kierować tym, jak który klub się nazywa. Popatrzymy, który klub kogo zgłosi i zagłosujemy w ten sposób. Tak sobie to wyobrażam, stan na poranek poniedziałkowy. Dzisiaj jest zaplanowany prezydium, dzisiaj jest spotkanie naszego klubu. Być może ustalimy coś innego, na przykład jakąś zasadę wzajemności, ale jeżeli będzie zapowiedź wzajemności od innych klubów. Ale oczywiście będziemy to na pewno uzależniać od nazwisk, które zostaną zgłoszone i myślę, że podobnie jak inne kluby.
Panie marszałku, panie pośle, w tej kadencji Trybunał Stanu ma mieć znacznie więcej pracy niż w poprzednich. Opozycja chce stawiać...
To są spekulacje.
To są zapowiedzi polityków koalicji rządzącej w Sejmie.
PiS też zapowiadał rozliczenia, nic z tego nie wyszło.
Prawda? To prawda, ale jak będziecie głosować, jak jest pana posła, pana marszałka uznanie? Czy ktoś z PiS-u na Trybunał Stanu sobie zasłużył, a jeśli tak, to kto?
Nie mam pojęcia, kogo PiS chce zgłosić. Zobaczymy.
Nie chodzi o sędziów, chodzi o stawianie polityków PiS-u przed Trybunałem Stanu przez obecną większość w Sejmie.
A w ten sposób. To jest kwestia dla prawników. Ja osobiście powiem szczerze, że czułbym się nie do końca odpowiedzialnie, gdyby tak poważne rzeczy formułował w trakcie wywiadu radiowego. Co do zasady, te wszystkie zapowiedzi, że ktoś tam ma być postawiony przed Trybunałem Stanu, to są zapowiedzi w dużej mierze medialne, które później nigdy nie zyskują, tak jakby kontynuacji. Myślę, że po prostu te z reguły są dosyć słabe. Ja uważam, że przed zwykłymi sądami politycy, którzy złamali prawo, powinni odpowiedzieć. I w przypadku polityków ustępującego obozu rządzącego uważam, że to powinny być głównie zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. To się działo szczególnie w czasie pandemii, ale nie wyłącznie. Na przykład za radykalne przekroczenie uprawnień uważam tajne zawarcie różnych zobowiązań wobec Unii Europejskiej w ramach tak zwanego załącznika do KPO. To nie miało podstawy ani traktatowej, ani konstytucyjnej, ani ustawowej, a ma skutkować idącymi w miliardy kosztami dla obywateli.
To jeszcze zanim Krzysztof Skowroński, to ja tylko jedno pytanie. Już wiem, jak pan poseł zagłosuje, jak pan marszałek zagłosuje, jak konferencja zagłosuje nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. A może was skusi rząd Donalda Tuska?
Nie, wykluczone, panie redaktorze. Jesteśmy wierni swoim deklaracjom i będziemy. Przypomnę też, że kiedy rządził Tusk, to moje środowisko zdecydowanie ostrzej niż PiS występowało przeciwko jego rządom. Na przykład organizowaliśmy duże i rozpraszane przez policję kontrolowaną przez rząd Platformy Obywatelskiej manifestacje po aferze taśmowej. PiS wtedy nie wychodził na ulicę, bezpiecznie czekał na wybory w swoich biurach, a my walczyliśmy z hipokryzją i kłamstwami tego rządu i jego nadużyciami na ulicy. Sam byłem za to zatrzymywany. Przyklejać taką łatkę, to niech się puknie w czoło, panie redaktorze. Nie piję do pana redaktora, tylko do tych, którzy takie opinie formułują.
To jeszcze raz z tych pytań się rodzi. Pytanie za pytaniem, a do rządu wróci prawie na pewno Radosław Sikorski, wróci Bartłomiej Sienkiewicz. Nie będzie co prawda zarządzał policją, więc być może przez chwilę Marsz Niepodległości będzie bezpieczniejszy, ale kulturą będzie zarządzał Bartłomiej Sienkiewicz. Jak pan patrzy na ten potencjalny gabinet Tuska? Sikorski.
Na chwilę obecną to są spekulacje.
Możemy się założyć, że tak będzie.
Poczekamy, zobaczymy. Nie spodziewam się niczego szczególnie dobrego. Może damy szansę się pozytywnie zaskoczyć. Natomiast osobiście spodziewam się przestawienia Wajchy w stronę taką tak zwaną postępową, bardziej lewicową. Natomiast dobrze, że to nie jest ktoś wprost z lewicy, czy nie daj Boże z jakiejś partii Razem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, natomiast kurs będzie na pewno bardziej poprawny politycznie, więc jako opozycja będziemy mieć bardzo dużo do roboty. Jeżeli chodzi o kontestację tego, przypomnijmy, że już mamy zapowiedzi ograniczania swobody wypowiedzi poprzez rozszerzanie tych przepisów związanych z nawoływaniem do nienawiści. No i tutaj jasno Konfederacja zapowiada, że będziemy bronić nie tylko wartości konserwatywnych, ale też po prostu wolności słowa, która swoją drogą jest też wartością konserwatywną. Więc będziemy tego bronić.
W umowie koalicyjnej zapisane Krzysztof Skroński jest w studio, panie redaktorze.
Tylko... Ale nie jestem zapisany w umowie koalicyjnej, tylko mogę stwierdzić, że podobnie jak powiedział pan marszałek, Radio Wnet też będzie bronić wolności słowa. Nawet zwróciliśmy się, panie marszałku, dzisiaj do słuchaczy Radia Wnet z apelem o to, żeby wspierali radio patronite.pl/radio-wnet, ale nie o to chcę pytać. Wolność słowa jest fundamentem demokracji, a kandydat na szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński porównał sytuację obecnie z 2023 roku do sytuacji z 1989, kiedy obalano reżim komunistyczny po kilkudziesięciu latach panowania i państwa totalitarnego. I w tej zapowiedzi widać, że Platforma chce pójść na skróty i powiedzieć, będziemy uchwałami, łamiąc wszystkie zasady, będziemy rozliczać PiS i zmieniać państwo. Jak na to zapatruje się marszałek Konfederata?
Ja to odbieram jako symetryczne szarże retoryczne, jak wcześniejsze wypowiedzi polityków PiSu, typu oni, my stoimy tam, gdzie wtedy, oni tam, gdzie ZOMO. No to jest taka typowa przesada w polskiej polityce. Oczywiście ani wcześniej, ani teraz sytuacja nie ma żadnej analogii do komunizmu. Mamy do czynienia po prostu z normalną zmianą władzy będącą następstwem wyborów. Oczywiście wszelkie zapowiedzi falandyzacji prawa, jak to się mówiło, czyli naginania konstytucji, przypisywania sobie przez Sejm czy przez rząd władzy, której nie ma na mocy konstytucji, będziemy zwalczać, będziemy krytykować i blokować na miarę swoich możliwości. Muszę przyznać, że po wielu latach chodzenia na manifestacje z hasłem Konstytucja, zapowiedź w tej chwili, że oni uchwałami Sejmu będą coś zmieniać, co jest zastrzeżone konstytucyjnie, mnie osobiście śmieszy i będziemy demaskować hipokryzję tych rządów i pokazywać, jeżeli się posuną oczywiście, bo być może to są tylko takie zapowiedzi. Moim zdaniem oni sami do końca jeszcze nie wiedzą, jak chcą rządzić. Na pewno obawiają się weta prezydenckiego, dlatego rozważają inne instrumenty niż ustawy. Prezydent może ustawy wetować, natomiast uchwał sejmowych nie może. Natomiast no, są granice i nawet jeżeli sobie jakąś uchwałę przyjmą, to przecież my jej nie musimy uznawać jako ważnej i obowiązującej.
Mówi pan, normalna zmiana władzy. Wygląda na to, że to nie jest aż tak normalna zmiana władzy, skoro tak głęboko mają pójść zmiany, tak głęboko mają pójść rozliczenia.
Zobaczymy. Każdy rząd zmienia kadry, każdy rząd zmienia różne instytucje, więc na razie nie oceniałbym tego. Staram się być po prostu ostrożny w ocenach. Być może będą różne nadużycia, które będziemy krytykować, natomiast my też pamiętamy o nadużyciach rządu Morawieckiego, o jego zdradzie interesów. Trwa ona nawet w tej chwili. Przypomnijmy, że od kilkunastu dni na granicy marzną i protestują polscy przewoźnicy, a polski rząd ciągle ociąga się ze zdecydowanymi działaniami na ich rzecz, odsyła, żeby sobie rozmawiali ze stroną ukraińską, a może z Unią Europejską, może nie wiadomo z kim. Zacznijmy wreszcie żądać od rządu, niezależnie czy to jest Morawiecki, czy to jest Tusk, czy kto inny, żeby reprezentował interesy Polaków, a nie robił jakieś deale w Brukseli ponad głowami Polaków. Dość tego.
To dwa krótkie pytania. Jedno pytanie. Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj, że jego misja tworzenia rządu to nie jest mission impossible. Mówi także o waszym środowisku. Czy będą rozmowy, będą spotkania, czy w ogóle rozważa pan możliwość poparcia tego gabinetu?
Nie rozważamy tego oczywiście, mówiliśmy to wielokrotnie. Nie zostało też sformułowane żadne zaproszenie na rozmowy przez premiera, więc widać, że w PiS-ie też tego nie rozważają. Ponadto wszyscy wiemy, że ta większość jest niemożliwa, po prostu brakuje głosów, musiałaby się jeszcze jakaś duża partia zdecydować, a oni są już porozumieni w ramach bloku centrolewicowej opozycji. Więc no, niestety tutaj odbieram tą misję premiera jako takie robienie dobrej miny do złej gry.
Panie marszałku, w studiu się...
To im mniej słów, tym lepiej. Po prostu miejmy już te procedury za sobą, a ten cały teatr, to oszukiwanie opinii publicznej, że tutaj piłka jest w grze, to jest zupełnie niepotrzebne. Niech premier na końcu już rozstając się z urzędem zachowa godność.
Ostatnie pytanie. Prawica zaduje się w opozycji. To będzie wspólny front miejscami, czy będzie walczyć z PiS-em na śmierć i życie, bo jesteście, no czasami macie podobne elektoraty. Jak to będzie? Będzie współpraca czy rywalizacja do końca?
Będzie rywalizacja, panie redaktorze. Ona się zaczęła dzień po wyborach i odbywa się w horyzoncie wyborów samorządowych i przede wszystkim europejskich. PiS, po tym jak był partią mocno prounijną, mam na myśli poparcie europodatków, eurozadłużenia, zwiększenia radykalizmu polityki klimatycznej unijnej poprzez akceptację Fit for 55 i bardziej ambitnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 10 punktów procentowych niż rząd Tuska. W tej chwili Mateusz Morawiecki na pierwszym posiedzeniu Sejmu wygłosił przemówienie, które spokojnie mógłby wygłosić też z Konfederacji. Można odnieść wrażenie, że atakował własny rząd, mówiąc właśnie o europodatkach, o narzucaniu różnych rzeczy z zagranicy. Więc widać wyraźnie, że PiS przestawia wajchę i chce wejść w nasze buty, stać się w tej chwili taką partią niby eurosceptyczną. My oczywiście nie zrezygnujemy z pozycji, na których stoimy od debaty przedakcesyjnej, czyli obrońców polskiej suwerenności przed kolejnymi traktatami, jak traktat akcesyjny, który popierał PiS, traktat lizboński, który negocjował i popierał PiS, wreszcie Fit for 55, Europejski Zielony Ład i inne rzeczy. Więc będzie tu bardzo ostra rywalizacja, której stawką jest przywództwo, przyszłe przywództwo na polskiej prawicy. My uważamy, że PiS zrobił zdecydowanie zbyt daleko idące koncesje na rzecz i Unii Europejskiej, i programu lewicowego, kiedy rządził. I będziemy rywalizować.
I tak,
to nie ma być
walka
polityka demokratyczna.
Na śmierć i życie polityczne.
Nie na śmierć i życie, to jest rywalizacja, panie Reda, nie używajmy takich słów, bo to są poważne słowa, wielkie, to za duże zdecydowanie. To jest rywalizacja po prostu o poparcie wyborców, o zaufanie Polaków, to jest rywalizacja o autorytet i wiarygodność polityczną.
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, współlider Konfederacji, panie marszałku, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam Rady Słuchaczy, życzę dobrego dnia.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Na zegarach zrobiła się już na 8:37 i my płynnie przechodzimy dalej.